Tomasz Olszewski, dzień dobry. Katarzyna Bellingham oczywiście w studiu, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dobrą chyba wiadomość na dzień dobry chciałem przekazać.
Tak?
Gdańsk w tulipanach, ukwiecamy tereny zielone. To hasło Urzędu Miasta Gdańska i 25 tysięcy cebulek bezpłatnie do posadzenia jesienią, czyli w najlepszym czasie do sadzenia cebulek, we środę 12, czyli pojutrze od 10 do 19 w Urzędzie Miejskim przy Kartuskiej. Można przyjść, pobrać i sadzić.
Fantastycznie.
Piękny pomysł.
Piękny pomysł, tylko może opowiemy w takim razie Państwu troszkę więcej o tulipanach, skoro będziemy mogli te tulipany, że tak powiem, pobierać za darmo i sobie rozsadzać, no to jestem bardzo ciekawa też na przykład, co to będą za tulipanki, czy to będą jakieś takie papuzie, czy jakieś botaniczne, czy proste, Darwina, dlatego, bo to jest bardzo ważne.
Tulipan tulipanowi nierówny.
Ja mam takie pytanie.
Zwłaszcza, że mieliśmy takiego uwodziciela tulipana.
No, pamiętam, byłam mała, oglądałam z mamą program, jak najbardziej.
Sweet, sweet tulipan,
tak,
śpiewała Urszula.
Tam wróć, bez czegoś wróć, bez pytań wróć. No niestety tulipany nie wracają, ani bez pytań, ani z pytaniami. Bardzo często jest dużo osób troszeczkę rozczarowanych, dlatego, bo wysadzają tulipany na jesień, a potem okazuje się, że one właśnie nie powracają, nie rosną tak samo, jak rosły, powiedzmy, w tym roku, wiosną, w przyszłym roku wiosną, niekoniecznie w ogóle wyrastają, a jak wyrastają, to niekoniecznie kwitną tak, jak kwitły te tulipany, które posadzono. I to nie dlatego, to nie chodzi mi o to, że dostajemy jakąś inną odmianę. Nie. Kupujemy tulipany, powiedzmy czarny, czy jakiś papuzi i na wiosnę te tulipanki faktycznie wychodzą i są czy czarne. Jest taka piękna odmiana, którą ja sadzę co roku i bardzo polecam również Państwu. No, ją można dostać właściwie wszędzie. Nazywa się Queen of the Night, bardzo piękny, prawie że czarny taki, taki atłasowy tulipan, który
nie,
dosyć późno
jest tak, że
kwitnie.
Tylko w nocy kwitnie.
Nie, kwitnie w dzień, nie. Dosyć późno, także naprawdę fajnie, aż tak powiedzmy do końca maja jest w ogrodzie piękną ozdobą. No i ten tulipan faktycznie zakwitnie tak, jak jest napisane na opakowaniu, ta odmiana będzie taka, jak ma być, ale niestety w następnym roku ten tulipan już nie zakwitnie. Po pierwsze, tulipan nie zakwitnie dlatego, bo tulipany z roku na rok się dzielą. Nie wiem, może często Państwo, no jak ten tulipan nie zakwitł na przyszły rok, to może Państwo próbowaliście przeprowadzić jakiś eksperyment, wykopać tą cebulkę, zobaczyć, co tam się dzieje. Może niektórzy z Was widzieli, że jak wykopaliście cebulkę tulipana, to się okazało, że nie ma już jednej dużej cebulki, którą posadziliście w zeszłym roku, czy właściwie dwa sezony wcześniej, tylko się pojawiły trzy malutkie cebuleczki.
Do przodu jesteśmy.
No do przodu jesteśmy o tyle, że mamy trzy cebuleczki, ale to są dzieciątka, więc one w tym roku mogą najwyżej wytworzyć jeden listek. One nie zakwitną w tym roku. I możemy oczywiście zostawić je w ziemi, ale niestety prawda jest taka, że im bardziej są hybrydyzowane, im bardziej mieszane są tulipany, a niestety te wszystkie, które są sprzedawane właściwie w sklepach o różnych takich, no, ciekawych, ale też i dziwnych kolorach albo dziwnych kształtach. Są to tulipany tak mieszane, tak, tak bardzo te geny w nich są
bierzemy je tulipana i krzyżujemy go z węglem kamiennym i mamy czarne tulipany.
One są tak mocno manipulowane, że one niestety nie potrafią zachować takich sam cech dla potomstwa. Także może ten tulipanek za dwa sezony wam znowu zakwitnie, ale nie będzie to już ani papuzi, ani
To
piwoniowy.
Nie jest podzianka, czy to nie jest piękne, że nigdy nie wiemy, co nam zakwitnie, jakim kształtem nas obdarzy,
kolorem. Może być niespodzianka, a może to być bardzo wkurzające dla kogoś, kto ma ogród, który by chciał wiedzieć, co się w nim dzieje.
Nie należy zbyt wiele oczekiwać. Podejdźmy do tego tak lekko po buddyjsku.
Jeżeli chodzi o tulipany, to albo nie ma zbyt wiele co oczekiwać, albo po prostu trzeba wiedzieć, co się robi. Więc jeżeli chcecie mieć Państwo każdego roku piękne tulipany, czy w donicach, czy na rabacie, i ja mówię o takich właśnie odmianach, czy papuzich, czy piwoniowych, czy jakichś takich bardzo popularnych, które w sklepie się sprzedaje w dzisiejszych czasach, to musicie te tulipany co roku dosadzać. Ja osobiście swoje...
Za darmo od 10 do 19 w Urzędzie Miasta Gdańska we środę.
Ja osobiście swoje tulipany wyrzucam po pierwszym roku kwitnienia, chociaż przez wiele lat
dokąd?
Było to... No ja niezbyt mądrze, bo ja wrzucam na kompost. I mój mąż zawsze się dziwił, przecież to jest cebulka, przecież to nie umrze w kompoście. Także ja teraz troszkę je muszę poćwiartować, żeby one się faktycznie rozłożyły w tym kompoście. No ja wyrzucam też, ja mam dosyć dużo lasu własnego, więc ja czasami wyrzucam za kompostownik i czasami kilka lat później kwitną piękne tulipany w lesie. To też jest fajnie, ja sobie idę zrywam do wazonu. Ale tak prawdę mówiąc, Jeżeli chcecie Państwo mieć takie właśnie wystawy tych tulipanów, no to musicie co roku dosadzać. Słynny park w Holandii, Kaukenhof, tak? Ciemu chyba tak się nazywa, bo nie chcę tutaj jakoś źle powiedzieć z akcentem polskim. Ten, no na pewno Państwo wszyscy znacie to miejsce. To jest takie miejsce, gdzie jest tak jakby wystawa tulipanów. To jest taki holenderska wystawa tego, co oni potrafią, tych wszystkich nowych odmian.
Mamy tylko święto tulipana na Żuławach zawsze.
No, ale to jest bardzo znany park i on jest otwarty tylko przez 2 miesiące w roku, kiedy wygląda pięknie i kwitnie i potem oni wszystko to wyrzucają i od nowa sadzą. Także nie kuście się Państwo, nie myślcie, że to będzie tak co roku wracało, jeżeli chodzi o tulipany. Ale wśród tulipanów są pewne gatunki, które faktycznie będą rosły co roku. Jeżeli mówimy o Żuławach, to właśnie tam kiedyś Holendrzy przecież mieszkali. I oni sadzili tam wiele, wiele set lat temu, bo jest 200, prawda, i 300 lat temu, sadzili tulipanki botaniczne. To są tulipany troszeczkę może mniej okazałe, niższe, bardziej takie skromne, ale tak niemniej jednak bardzo piękne.
Niektóre różnica między kobietą po makijażu profesjonalnym, a kobietą po wstaniu z łóżka. Weźmy, tak?
No, ja bym chciała wyglądać jak wstanę z łóżka, tak jak tulipan botaniczny, szczerze mówiąc, to by było bardzo fajnie. Ja uwielbiam tulipany botaniczne, bo to są roślinki, które pięknie rok po roku kwitną, bez żadnego problemu. Wspaniale się naturalizują. Ja mam u siebie posadzone łany tych tulipanków botanicznych pod żywopłotem, gdzieś tak na skraju lasu, na rabatach, bo one też czasami są dosyć wysokie, no to one też już można kupić, je też już można kupić w Polsce, nie ma problemu. Te tulipanki, te cebuleczki są mniejsze, więc można kupić powiedzmy w jednym opakowaniu po 10 i wcale nie są drogie. I tak właśnie w takich grupach po 10 należy je sadzić. I one będą dla Państwa kwitły i z 200 i z 300 lat, dlatego, bo właśnie na Żuławach, na starych cmentarzach one nadal kwitną.
Moglibyśmy tak 200 i 300 lat, ale Maciek mówi, że musi być przerwa. Czy jeszcze sadzimy tulipany, czy przechodzimy do innych kwiatów?
Jeszcze bym chciała troszkę, jeżeli można, o tych tulipankach. Ja myślę, że warto też pamiętać o tym, że oprócz tulipanków botanicznych, nie wiem, to są takie tulipanki jak na przykład turkiestanika, czyli turkiestański. No, może Państwo słyszeli o nich, może nie, ale jest ich dużo w sklepach i można z tego skorzystać i one będą Państwu kwitły każdego roku. Oprócz tych tulipanków botanicznych, ja również proponuję tulipany z grupy Darwina. Tulipany z grupy Darwina mogą być stałym elementem ogrodu. I to pan Tomasz chyba u siebie ma w ogrodzie, chociaż wcale ich nie sadził.
Od 17 lat jestem posiadaczem skromnego kawałka ziemi na Żuławach i ja ich nie sadziłem, tych tulipanów, a one rosną co roku pięknie.
Czyli tak, czyli ktoś kiedyś posadził i one będą rosły co roku. Faktycznie to są takie tulipany, na pewno Państwo kojarzycie. Jeżeli widzieliście w ogrodach tulipany, które rok po roku wracają i są takie dosyć wysokie, z dosyć dużym czerwonym kielichem, tak. Z czarnymi w środku zabarwieniem płatków, tak w
ale
samym
takie
środku
fioletowane
kielicha.
Mniejsze też są, takie mniejsze, zamykające się do góry, takie bardziej spiczastu, powiedziałbym.
A niższe? To może, niższe. Jakieś, może jakieś botaniczne, bo takie
fioletowe. Ale są i takie.
W każdym razie te dosyć wysokie tulipany z grupy Darwina, no najbardziej znana odmiana to jest właśnie Apeldoorn, to jest no, oczywiście holenderska nazwa. Dotychczas było dużo właśnie takich czerwonych, ale pojawia się w sklepach coraz więcej innych kolorów, w paseczki, czy żółto-różowe, czy różowe, czy czerwono, z jakimiś innymi, albo na przykład całe żółte, z jakimś takim tylko zarumienieniem. Także można naprawdę już znaleźć dużo różnych kolorów właśnie z grupy Darwina. I one, jeżeli Państwo posadzicie je w ogrodzie, faktycznie będą bez problemu wracały rok po roku i one nie są, to nie są problematyczne tulipany. To są bardzo mało wymagające rośliny, nawet niezbyt żyzne gleby. Tylko, że wszystkie tulipanki i właściwie wszystkie rośliny cebulowe naprawdę nie lubią mieć gleby zbyt ciężkiej. No wiadomo, bo to są cebulki, które mogą łatwo zgnić. Jeżeli będą w miejscu, gdzie jest na przykład stoi woda przez jakiś czas albo jest po prostu gleba zbyt gliniasta i woda nie odpływa po deszczu czy po roztopach śniegu, no to niestety te tulipanki tam nie będą za dobrze rosły. Także to jeżeli chodzi o tulipany, bo tutaj w środę, prawda, można będzie pójść i sobie dostać tulipanki. Na pewno to ja myślę, że jakiś dar od Holandii dla naszych polskich ogrodników, żeby popularyzować te rośliny, bo wiadomo, że wszystkie tulipany pochodzą z Holandii. Holandii tradycyjnie, ale pamiętajmy, sadząc je, również robimy dobrze, dlatego, bo pomimo tego, że może one mogą wytrzymać tylko jeden sezon, jeżeli to są jakieś takie odmiany mocno mieszańcowe, to jednak tulipany kwitną wcześnie i są naprawdę miododajne. Mają też pyłek, z którego skorzystają pożyteczne owady, także to jest fajna rzecz, szczególnie pojedyncze, bo te takie papuzie czy pełne tulipany, no to troszkę owadom już będzie trudniej się do nich...
tam gmera,
tak, będzie im
płatek,
trudniej do tego
płatek.
Słupka dotrzeć, ale te pojedyncze, jak one rozkwitają w słońcu, szczególnie te botaniczne odmiany, czy właśnie te Darwina, one mają bardzo, bardzo pożyteczne pyłki dla owadów, także to jest fajnie, proszę, sadźcie je, drodzy Państwo, i również sadźcie inne roślinki cebulkowe, bo to tylko tulipany są takie kapryśne. Inne roślinki cebulkowe, czy szafirki, czy narcyski, czy korkusy, czy przebiśniegi, no tysiąc różnych pomysłów, one wszystkie będą pięknie, wdzięcznie kwitły i każdego roku będą powracały. One nie mają takiego zwyczaju jak tulipany, że albo się dzielą, albo nie są tak mocno zmieszane, skrzyżowane, że one faktycznie będą co roku powtarzały swoje cechy. Także proszę sadzić jak najwięcej roślin cebulkowych, dlatego, bo one bardzo wcześnie kwitną i one są wspaniałym pożytkiem dla owadów.
Dzisiaj jest Światowy Dzień Drzewa.
Pięknie.
Nie wiem, czy ktoś z Państwa posadził już dzisiaj jakieś drzewo. Mam nadzieję, że jeśli jeszcze nie, to
oby tylko
to
nie wyciął.
Oby nie wyciął.
To by było pięknie. No to dobrze, bo drzewa dzisiaj, ostatni dzień, mam nadzieję, dostaną podlanie z nieba i to się skończy, prawda?
No jeszcze jutro.
Jeszcze
podobno.
Jutro. No według mojej takiej rolniczej prognozy
to
pogody, jutro będzie zachmurzenie, ale nie będzie już padało przynajmniej. Mam nadzieję, dlatego, bo jednak pomimo tego, że dla ogrodu to jest naprawdę dobra rzecz, że tyle czasu padało, bo tak jak wiadomo, jesteśmy w trzecim już chyba roku suszy, bo proszę się nie kierować tym, że mieliśmy jakieś straszne tropikalne deszcze latem, bo te deszcze po sobie spłynęły i już dawno ich nie ma, ale ten deszcz jest dobry. Ale faktycznie, jeżeli ktoś na przykład by chciał wyjść do ogrodu, a jest teraz co robić w ogrodzie, bo jesień to jest bardzo, bardzo trudny okres dla ogrodnika. Trzeba zrobić jak najszybciej, żeby potem wiosną mieć jednak jak najmniej do roboty, bo wiosna zawsze przychodzi za późno, jest za krótka. To teraz...
Listopad z kolei przyszedł za wcześnie w tym roku.
Listopad?
No, gdzie jest babie lato? Domagamy się już zwrotu babiego lata.
Było babie lato, bardzo krótko było, ale bardzo krótko.
Ja nawet trudno. Babie, nie babie, ja też się domagam zwrotu babiego
chłopskie.
Lata. Chłopu zegarek, a babie lato.
Nie będzie już babiego lata. Jest dobrze podlana ziemia, więc ja teraz w sobotę miałam warsztaty i sadziliśmy cebulki w darni i muszę Państwu powiedzieć, że taka fajna ziemia jest taka nieprzemoczona, no bo wiadomo, w darni to darń też pobiera tą wodę, ale pod spodem była taka ziemia, w której się bardzo łatwo wbijało łopatkę i się sadziło. Myśmy sadzili w darni tak w naszym sadzie. Tak, wrzucaliśmy i gdzie na chybił trafił, żeby tak naturalnie wyglądało, to żeśmy sadzili narcyski takie mniejsze, różne i szachownice maluteczką taką i oczywiście krokusy, bo krokusy są najwcześniej kwitnące i najbardziej miododajne.
A szachownice od warcabów, nie? Dla początkujących, bo szachy to trudniejsze.
Nie, szachownice.
Bo tutaj, co prawda, magnolia to nie drzewo, ale nasz słuchacz bardzo się martwi, pan Jacek. Dzień dobry, moja magnolia dostała białego nalotu i gobi liście. Co zrobić? A wcześniej pytał, czy opadanie liści z magnolii jest normą.
No, nie wiem też, jaka to jest...
Magnolia.
Jaka to jest magnolia.
Może ta pogoda, bo to zgłupieć można od tej pogody nawet magnolią będąc.
Teraz wszystko, tak, no jest jesień, tak? Teraz wszystko będzie gubić liście. No tak jak mówiłam, nie wiem, jaka to jest magnolia dokładnie, czy to jest normalne dla niej, czy nie, ale no jeżeli ona gubi liście, a nie powinna, to jest proste. To oznacza jedną rzecz, że ona jest w stresie. Tak jak zawsze mówimy, trzeba sprawdzić, czy coś nie podjada jej korzeni, czy ona ma czysto dookoła swojego pędu głównego, tak, gdzie wyrasta, czy tam nie rosną jakieś chwasty, jakieś zarośla, żeby ona nie miała konkurencji. Ona musi mieć taki placek oczyszczony i wyściółkowany. Czy ona nie miała sucho, bo w tym roku nawet moje drzewa w lesie się dziwnie zachowują. Bardzo dużo drzew na przykład, iglastych, które nie powinny tracić igieł, żółkną igły, spadają i wydaje mi się, że to jest ta susza, bo drzewa trzeba, ja w lesie nie będę podlewała drzew oczywiście, więc one będą musiały przeżyć stres, miejmy nadzieję, że może będą śniegi i z roztopów potem na wiosnę to wszystko się ładnie napije, ale powiem Państwu, że jeżeli takie drzewa jak magnolia, która jest raczej bardzo wymagająca, bo ona ani nie lubi za bardzo takich zim, jakie są w naszym kraju, ani nie lubi tak za bardzo mroźnych wiatrów, no to na pewno trzeba się troszkę nią lepiej zaopiekować, trzeba jej dać, że tak powiem, lepszy komfort życia, żeby nadgonić te wszystkie niekomfortowe rzeczy. Także proszę przede wszystkim, czy ona była dobrze posadzona, kiedy ona była posadzona, no i oczywiście ona złapie jakiś nalot, czyli jakąś chorobę, czy szkodniki, będzie zrzucała liście prawdopodobnie przez to właśnie, że jest w stresie. No i to jest wszystko, no to wszystko jest zależne od tego, czy ona jest szczęśliwa w tym miejscu, w tej glebie. Także proszę zajrzeć do tych korzeni, czy nic nie podgryza, czy ona nie ma dookoła jakichś innych roślin, które wyciągają te składniki pokarmowe. Czy ona ma jakieś składniki pokarmowe? Czy ona była dobrze posadzona? Czy nie wykopaliście tylko takie dziureczki, żeby ją zmieścić? Nie wiem, bo teraz w ogóle jest dobry czas na sadzenie różnych, przeróżnych drzew i z doniczki i bardzo wkrótce, dosłownie na dniach, również drzew z odkrytym korzeniem, już się na pewno pojawią w sklepach, ale jak się kopie dziurę pod drzewko, czy pod krzew, to należy nie tylko wykopać dziurę taką dużą jak doniczka, ale jeszcze raz taką dużą i dookoła, szczególnie jeżeli jest gleba gliniasta, bo jak jest piaszczysta gleba, to raczej tego nie trzeba robić, ale jeżeli jest gleba gliniasta, to i spód tego dołka i ścianki jeszcze warto nakłuć widłami, żeby to też rozluźnić.
To w takim razie pytanie innej natury. Pani Sławka, kiedy należy zakończyć wrzucanie materiału do kompostu? Czy wrzucanie resztek kuchennych w zimie ma sens?
Ja w ogóle uważam, że nie ma sensu robienia kompostu, do którego się dorzuca. Bo taki kompost tak naprawdę nigdy nie jest zrobiony.
Work in progress na to mówią w sztuce.
Tak, work in progress. Ja rozumiem, że pani ma jakąś taką pryzmę, na którą pani raz na jakiś czas dorzuca od góry jakieś z kuchni odpadki. Więc oczywiście, że można dorzucać to przez cały rok, no bo co pani ma jeszcze z tym innego zrobić, to nie zaszkodzi, ale ja proponuję w ogóle inaczej podejść do sprawy. Jeżeli macie państwo ogród, a nie, no wiadomo, jak się ma malutki jakąś malutką przestrzeń, to może to nie zadziała, ale naprawdę warto przygotowywać sobie te materiały na pryzmie przez jakiś czas, jak się troszeczkę tego materiału nazbiera i potem po prostu zrobić taki kompost za jednym razem, porządnie go podlać, wszystko przemieszać, porządnie podlać, zakryć plastikową płachtą, dlatego, bo jak się porządnie go podleje, to potem już nie należy przejmować się tym, czy ta woda będzie pobierana z atmosfery, czy nie, a należy go przykryć, żeby znowu nie wysychał. I wtedy ten kompost się będzie o wiele szybciej robił. Osiągnie bardzo wysoką temperaturę, około 70 stopni po jakichś 3-4 tygodniach. Potem on znowu zrobi się chłodny, więc warto go może troszeczkę odkryć widłami, przekopać, przerzucić, żeby on znowu zaczął pracować. Bo robienie kompostu to tak jak robienie jakiejś potrawy, szczerze mówiąc. To nie jest takie proste. Naprawdę trzeba się postarać. Inaczej, jeżeli będziemy tak dorzucać od góry, no to ten kompost na dole po jakimś czasie pewnie będzie zrobiony, po iluś tam latach, a od góry to nigdy nie będzie. Także proszę starać się nie robić takich kompostów, że się dorzuca, bo to jest takie niewdzięczne, bo tak naprawdę to z tego potem ogrodnik nic nie ma. A my, robiąc kompost, że tak powiem, za jednym razem, podlewając go, przykrywając go porządnie, My mamy już taki piękny materiał do użytku w ogrodzie po 4-5 miesiącach, a taki kompost dorzucany, ja myślę, że to nawet i rok czy dwa musiałby leżeć, żeby cokolwiek z tego było i wtedy na dole coś będzie, a na górze nadal będzie nowy jakiś materiał. Ja może kiedyś powinniśmy mieć taką, pani Tomaszu, audycję o robieniu kompostu, bo to, tak jak mówię, to nie jest takie proste. To jak robienie dobrego chleba.
No właśnie, bo mi się wydaje, że niektórzy myślą tak potocznie, że kompost to jest taka sterta, na którą wszystko wrzucamy i to się samo tam robi, a jest tutaj pojęcie fachowe, czyli kompost, czyli coś, co ma służyć ogrodowi i ogrodnikowi.
No oczywiście, to kompost jest bardzo ważnym elementem ogrodu. Wszystkie pokolenia, które zanim wymyślono jakieś nawozy sztuczne w XX wieku, czy właściwie pod koniec XIX wieku, te wszystkie pokolenia właśnie uprawiały ogrody, czyli swoje jedzenie, dzięki któremu my również na świecie jesteśmy dzisiaj, dzięki kompostowi, wszystkim tym odpadkom zielonym z ogrodu, z kuchni, no i oczywiście naturalnym nawozom zwierzęcym i również ludzkim. Także
węgiel. węgiel, jak mówią to w polskim filmie. No to też padło to drzewo, prawda? To bursztyn, ta żywica.
Tak, wszystko, wszystko. No niestety my coraz bardziej próbujemy od tego jak najdalej odejść i teraz słyszałam na BBC, że będą nawet traktory, których już nawet rolnicy nie będą musieli prowadzić, tylko będą się same prowadziły. Więc no ja sobie tego nie wyobrażam, bo już tak daleko odeszliśmy.
To co rolnik będzie robił w tym czasie, jak nie będzie musiał prowadzić traktora?
No będzie mógł na przykład...
Będzie oglądał w telewizji program dla rolników.
Dokładnie. Ale to jest smutne, dlatego, bo drodzy państwo, jesteśmy już tak oddaleni od tego naszego jedzenia. Nie mamy pojęcia, jak to rośnie, jak to się uprawia i niestety do niczego dobrego to nie doprowadzi, dlatego, bo im dalej jesteśmy od tego odsuwani i mniej wiemy, tym więcej można tej chemii w to ładować i my tylko im będziemy bardziej chorzy.
To żebyśmy zdrowi byli, za chwilę wracamy. Pan Sylwek, który pyta, widzę z tego, że w zeszłym tygodniu ma nieobecność. Panie Sylwku, czy to jest nieobecność usprawiedliwiona, czy nieusprawiedliwiona? Bo w zeszłym roku mówiliśmy o Gwieździe Betlejemskiej.
W zeszłym tygodniu i w zeszłym roku.
Kolor,
też trzeba było
tak, górnych liści na czerwony. Panie Sylwku, no jeszcze tydzień panu został, ale w tym tygodniu musi pan szukać sobie kartonu.
Tak, kartonu. Żeśmy tutaj wyliczyli z panem Tomaszem, bo tak, faktycznie poinsecja, czyli Gwiazda Betlejemska jest rośliną krótkiego dnia. I żeby ona zakwitła i wytworzyła te takie czerwone listki śliczne albo kremowe, to zależy jakie państwo macie
jak
odmiany.
Jak depresja jesienna w sumie też jest chorobą krótkiego dnia dla niektórych.
Krótkiego dnia, tak. To musimy jej stworzyć super krótki dzień. A ten super krótki dzień musi się zacząć w przyszłym tygodniu, żeby do świąt ta gwiazda doszła właśnie do takiego pięknego, atrakcyjnego stanu. Jeszcze na razie na szczęście te dni nie są aż tak krótkie jak 6 godzin, chociaż już niedługo
11
będą.
11 godzin z hakiem jest.
No to jeszcze jest stanowczo
już
za dobrze.
Haczyczek.
Stanowczo za dobre życie by było dla poinsecji. W przyszłym tygodniu wszystkie osoby, które mają w domu poinsecję i chciały, czyli gwiazdę betlejemską i chciałyby, żeby one na Boże Narodzenie wyglądały ładnie, w przyszłym tygodniu należy zacząć zaciemnianie, czyli należy im zapewnić tylko i wyłącznie 6 godzin
światła. Za czym kolejka
światła.
Ta stoi? Po kartony, mogę tak. Sobie wziąć karton.
No tak myślimy, że kartony, no bo najwyżej można je wstawiać do jakiejś takiej ciemnej łazienki, czy jakiegoś ciemnego pokoju, czy jakiejś komórki, czy no nie wiem, gdzie takie państwo macie jakieś tajemne pomieszczenia.
Obok tej wanny z karpiem.
Tylko pamiętajcie, drodzy państwo, że one są krótkiego dnia rośliną, ale bardzo ciepłego dnia i ciepłej nocy. Poinsecje nienawidzą chłodu, więc jeżeli one będą w chłodnych warunkach, to one natychmiast będą miały stres. A co spowoduje stres, to, że one zrzucą liście i na pewno nie wytworzą żadnych pięknych przylistków czy przykwiatków, jak to tam się nazywa fachowo, tych kolorowych liści, o które państwu chodzi. Także proszę trzymać je w ciepłych warunkach. O tym, jak się kupuje poinsecję, ja myślę, że będziemy mówili troszkę bliżej już świąt, bo to też będzie ważne, jak to transportować. Ale póki co dla tych fachowców, specjalistów, którzy próbują swoje własne poinsecje przezimować, to za tydzień zaczynamy akcję zaciemniania poinsecji. Mają wtedy mieć tylko i wyłącznie 6 godzin światła, a reszta muszą być w cieniu. Także troszkę to straszne, no ale to najwyraźniej tak natura chciała, jak to moje dziecko mówi, i tak musimy zrobić. Ja chciałam tylko tutaj, bo w czasie przerwy na reklamę, bo mówiliśmy o kompoście, ja tutaj weszłam na naszą stronę naogrodowej.pl i tutaj prosto w twarz kompostownik, który zresztą sama zbudowałam, taki zielony kompostownik u jednej mojej klientki i tutaj jest artykuł właśnie o kompostowaniu, o kompostownikach, to jest mój artykuł, proszę sobie przeczytać, tutaj jest dużo informacji, może coś państwu się rozjaśni. Serdecznie zapraszam do poczytania.
Pan Radek z Dęborka pyta o żywopłot. Wraca temat żywopłotu. Pytanie o żywopłot, a dokładnie jaki byłby właściwy, zważywszy na to, że w odległości około 50-70 cm od tego żywopłotu rosną krzewy owocowe, maliny, borówki. Chciałem posadzić ligustr, ale już wiem, że ma szeroki system korzeniowy i mógłby zabierać składniki i wodę krzewom owocowym. Może deren jadalny, bo wiem, że można go kształtować tak jako żywopłot.
Deren jadalny. Bardzo fajna roślina, ale żeby faktycznie wytwarzał owocki, które są jadalne, oczywiście jak sama nazwa wskazuje, on potrzebuje, no przede wszystkim nie może być przycinany, A żywopłot musi być przycinany, żeby był żywopłotem. Jeżeli pan będzie miał żywopłot z derenia, który nie będzie przycinany, no to będzie dosyć duży żywopłot, bo deren jadalny jest dosyć dużym krzewem. Także jeżeli będziemy go przycinać, to on nie będzie miał tych przyrostów, na których będą owoce. Poza tym on będzie się nawzajem zacieniał, a jednak one, żeby owocować, potrzebują troszkę więcej światła. Ja myślę, że bardzo fajnie jest posadzić na przykład taki deren jadalny, ale samopas, że tak powiem, sam ze sobą, niech on już nie konkuruje z nikim i poza tym ma bardzo piękną sylwetkę, ma bardzo piękną formę, także warto go posadzić takiego w formie singletonu i żeby nic go więcej nie ograniczało. Jeżeli pan chciałby posadzić żywopłot jakiś, który faktycznie stanie się zieloną ścianą, taką naprawdę gęstą, to ja zawsze polecam oczywiście grab, dlatego, bo grab jest jedynym drzewem właściwie, chociaż będzie przycinany, no nawet może być przycinany na metr, nie więcej. On naprawdę zagęszcza się od samego dołu. Tam nawet mój pies nie przejdzie. Ja zauważyłam, że psy to omijają. On jest tak zagęszczony na dole już teraz, jeżeli się go oczywiście przytnie po posadzeniu, żeby się zagęścił od dołu. Poza tym dzięki temu, że jest taki gęsty, tam nawet nie wyrastają już teraz chwasty u nasady tych
pędów. A malina, co na to? Malina i borówka?
Nic, nie ma problemu z maliną, spokojnie. Ja też w swoim jagodniku mam z jednej strony właśnie żywopłot z grabu. Szczególnie, że w Lęborku, z tego co się orientuję, jest bardzo dobra szkółka, z której ja właśnie kupuję te pędy. Właściwie to są, no to pędy, no to są takie gałązeczki, bo to się sadzi. Teraz właśnie nadchodzi dobry czas, dosłownie na dniach. Może już mają w Lęborku, jeszcze nie wiem, bo jeszcze się z nim nie kontaktowałam, ale będę tam kupowała na pewno. Teraz właśnie się kupuje ten żywopłot z odkrytym korzeniem i się sadzi. Także bardzo polecam to. Jeżeli chciałby pan posadzić żywopłot jakiś jadalny, no to tak jak mówię, no ja myślę, że jak pan ma te 60-70 centymetrów od mali, no to trzeba będzie ten żywopłot przycinać. A co, no nie ma tak naprawdę, no nie ma żadnych takich owoców, żeby tak przycinać cały czas, żeby on był jednak w ryzach, żeby był, no żeby można było tam przejść, żeby on wytwarzał owoce. Także wydaje mi się, że te owoce to już trzeba będzie zostawić na miejsca, gdzie rosną maliny, porzeczki, a żywopłot po prostu zrobić, jeżeli on ma być przycinany i tak dalej, to właśnie z czegoś takiego jak na przykład grab.
Pani Teresa z Kaszub pyta, a do szafy gwiazdę i ciepło, i ciemno?
No, myślę, że tak, tylko że dobrze by było, żeby...
Ubrania wcześniej trzeba wyrzucić, miejsce zrobić.
Ja tak sobie myślę, że można spróbować, ale wtedy trzeba obserwować. No, ale i tak będzie pani obserwować, jak pani będzie na te 6 godzin wyjmowała z szafy, bo w szafie nie ma zbytnio przewiewu.
Powietrza.
Chyba, że jakieś dziury zrobić. Bo po prostu on te gwiazdy, no wiadomo, jak nie będzie przepływu powietrza,
oddychać
mogą...
Oddychać trzeba przecież, roślinka mogą, też oddycha.
Mogą jakieś... Znaczy nie, no tam do oddychania to powinno im wystarczyć, ale żeby jakieś choroby grzybowe nie zaczęły się rozwijać, trzeba po prostu obserwować.
I jeszcze pani Teresa pyta, co zrobić, by kalonhea zakwitła ponownie?
Zawsze trzeba im dostarczyć, żeby one kwitły nawozu potasowego. Także potasowy nawóz, taki nawóz, który ma więcej potasu niż innych składników i powinno to wtedy się, że tak
ale
powiem...
Ale nie podlewamy sokiem pomidorowym, bo sok pomidorowy ma dużo potasu.
Nie, sok pomidorowy pijemy.
Z zeszłego tygodnia trochę pytań nam zostało, ale przyznam, że nie mam ze sobą tej kartki.
Ja mam ze sobą kartkę, ja mam wszystko ze sobą, ale ja chciałabym powiedzieć państwu, tutaj była dobra wiadomość na początku programu, a ja mam...
Czebulki tak... za darmo rozdają.
Cebulki za darmo rozdają, trzeba brać jak najbardziej, trzeba brać, sadzić, słuchajcie, jak sadzić. Coś dają, to zawsze trzeba brać, zawsze mnie mama uczyła, ale niestety w tym tygodniu wygląda na to, że w czwartek będzie przymrozek i to taki przymrozek, który już niestety, ale nasze dalie pożegna. Jeżeli macie państwo jakieś kwiaty w ogrodzie, to jest taki apel, żebyście teraz je jednak zebrali i w środę, w czwartek zanieśli do szkoły nauczycielom na Dzień Nauczyciela, zrobili jakieś piękne bukieciki, bukiety, a jak nie, to poszli do lokalnej kwiaciarni, żeby kupić jakiś piękny bukiet albo nawet jednego kwiatka, bo nauczyciele na pewno na to zasługują.
Wszystko wskazuje na to, że Katarzyna Bellingham miała pozytywne doświadczenia szkolne. Bo pamiętamy wypowiedzi pewnej gwiazdy, która oczywiście potem się z tego wycofała, ale ona nauczycielom coś innego zupełnie proponowała. Bardzo nieładnie zresztą wtedy, ale...
Ja po prostu współczuję nauczycielom. Ja w zeszłym tygodniu w piątek miałam taką okazję siedziałam w szkole mojego syna przez 20 minut podczas przerwy długiej. I powiem Państwu, że po tych 20 minutach nie wiedziałam w ogóle, jak się nazywam, już nie rozpoznawałam znajomych, już kiepsko było, także ja im bardzo współczuję, szczególnie no zresztą każdy wiek jest trudny, moje dziecko ma akurat 7 lat i jest w drugiej klasie.
Kiedy poszło do szkoły?
No wcześniej niestety.
O, nie zostało uratowane.
Wcześniej niestety, z różnych powodów i bardzo żałuję tego, mógł pójść, szczególnie, że jest dzieckiem dwujęzycznym i trochę mu ciężej z polskiego. Ale myślę, że nauczyciele na pewno zasługują na jakieś kwiaty, także proszę też pamiętać, żeby jak najczęściej starać się kupować te kwiaty, może nie w marketach, bo one naprawdę są kiepskiej tam jakości bardzo często, tylko właśnie w jakichś lokalnych kwiaciarniach, wspomagać lokalnych dostawców, chociażby jednego kwiatka, jakąś symboliczną różę czy goździka, nie wiem, co się kupuje. Ja na pewno właśnie zbiorę w środę już kwiaty z mojego ogrodu, bo i tak ma być przymrozek. W czwartek już na pewno wszystkie dalie polegną, także myślę, że pani od mojego synka, że tak powiem, dostanie duży bukiet w tym roku. Także niestety ja myślę, że w weekend będziecie mogli państwo już przyciąć dalie. Proponuję przyciąć je około 10-15 centymetrów nad ziemią. Już niestety całkowicie rozpuszczą te pędy dali. One nienawidzą chłodu, bo to są rośliny, które pochodzą z Meksyku i one nie znoszą polskich zim. Ale oczywiście taki przymrozek zabije liście i pędy i kwiaty niestety, ale nie zabije bulw. Także po pierwszych przymrozkach, jak te pędy się tak rozpuszczą, skwaszą, nie wiem jak to powiedzieć, to wtedy usuwamy te pędy spokojnie na kompostownik, możemy je rzucić. Wykopujemy karpy, te bulwy, musimy je bardzo porządnie osuszyć, więc ja proponuję je postawić, że tak powiem, do góry nogami na tych pędach, w jakichś takich plastikowych skrzyniach, takich po warzywach albo po, no nie wiem, ja kupuję rośliny w takich skrzyniach plastikowych. Postawić to, że tak powiem, do góry nogami, ustawić w jakimś suchym miejscu, jak ziemia pomiędzy tymi bulwami porządnie wyschnie, to możemy jeszcze je otrzepać, nawet, no może to tak brzmi troszeczkę radykalnie, ale ja po prostu biorę patyczek albo widelczyk i tą ziemię z pomiędzy bulw usuwam, ale prawda jest taka, że im bardziej usuniemy starą ziemię z pomiędzy bulw, z pomiędzy tych części korzenia dali, tym większa szansa jest na przetrwanie, dlatego, bo one może wtedy zimą nie zgniją. Jeżeli tak oczyścimy, wrzucamy do jakiegoś takiego, może być jakiś taki perforowany worek, jak to się kupuje ziemniaki czy buraki na rynku, do tego worka i w jakimś miejsce.
Czy taka siatka, jak cebulę kupujemy?
No to jest to, może być siatka jak najbardziej, tylko to, żeby one się mogą czepiać, potem łamać, ale no to tak. Macie Państwo na pewno jakieś doświadczenie. Najważniejsze jest to, żeby one były jak najbardziej suche, jak one już pójdą do przechowywania i wtedy w różne miejsca. Ja osobiście przechowuję moje na strychu i tam nie jest tak bardzo chłodno, tam jest dosyć ciepło i one wspaniale przeżywają dopiero na wiosnę, wypuszczają pędy, jak ja je posadzę. Moja sąsiadka przechowuje w piwnicy, ktoś tam przechowuje w garażu, tylko żeby nie była temperatura poniżej zera oczywiście, no bo one wtedy się przemarzną i w przyszłym roku nic nie będziemy mieli. Ale ja myślę, że na ten weekend Państwo będziecie musieli przyszykować sekatory i widły i trzeba by było powykopywać te dalie. Więc jeżeli one jeszcze kwitną i macie wśród nich, drodzy Państwo, jakichś ulubieńców, tak, no to wiadomo, pozrywać, pościnać, ale jeżeli macie jakieś szczególnie piękne odmiany, to warto teraz zaznaczyć na tej roślince, że to jest na przykład odmiana, powiedzmy, no wszystko jedno jaka, 1000 różnych odmian przychodzi mi do głowy, żeby w przyszłym roku na przykład na wiosnę wyjąć tą oznaczoną karpę z tych wszystkich innych i zacząć rozmnażać ją już w marcu albo pędzić i rozmnażać już w marcu, dlatego, bo bardzo łatwo można sobie samemu rozmnożyć dalie i potem zbudować naprawdę sporą kolekcję bez wydawania żadnych dodatkowych pieniążków.
A propos pieniążków, pani Wanda pisze, nornice wyżarły mi cebulki krokusów i szafirków, błagam o radę, jak zabezpieczyć.
Krokusów i szafirków.
Wyjadły.
Ja ze świadczenia wiem, że nornice nie lubią zapachu cebulek czosnków ozdobnych. Szczególnie czosnku bułgarskiego, bo on naprawdę tak mocno, że tak powiem, zalatuje. Także również podobno nie lubią nornice narcyzów i u mnie jest szalenie dużo nornic i one faktycznie od tych narcyzów i od tych czosnków bułgarskich stronią. Także może czosnek bułgarski to nie będzie za bardzo pasował tam, gdzie pani ma krokuski i szechownice, dlatego, bo to są jednak wysokie cebulki.
Szafirki. Krokusy i szafirki.
Szafirki, tak. Ale można z nimi posadzić na przykład cebulki, spróbować posadzić cebulki narcyzów. Wiem, że również niektórzy ludzie stosują takie koszyczki. tak jakby sadzi się w tych koszyczkach. One są ogólnodostępne w sklepach ogrodniczych. Takie plastikowe koszyczki, w których się sadzi właśnie te cebulki i wtedy żadna nornica do nich prawdopodobnie nie dojdzie.
Pani Lilianna a propos żywopłotów pisze, posadziłam na wiosnę żywopłot z buka, który zakupiłam w szkółce leśnej w Leźnie, naprawdę za niewielkie pieniądze, polecam i pozdrawiam.
To bardzo fajne. Żywopłot z buka też jest przepiękny i też jest bardzo łatwy w uprawie i bardzo dobrze znosi strzyżenie.
Tylko liście zrzuca.
Ale to nie ma problemu, ale on...
Bo grab trzyma, prawda, ale... do następnego wiosny.
Nie, naprawdę. Jedno i drugie trzyma w sumie liście.
Mało kto odróżnia grab od buka tak naprawdę.
Ja mam dobrze, bo ja mam w żywopłocie przez to, że jak żeśmy sadzili nasz żywopłot, to Andrzej po prostu poszedł do naszego lasu i wykopał pełno różnych siewek. Nie mieliśmy wtedy za bardzo funduszy, więc nie mogliśmy nic zakupić, więc aż szczególnie, że mamy swoje własne, więc Andrzej wykopał, posadził i potem się okazało, że mamy i buki, i graby w tym żywopłocie. I ja mogę Państwu powiedzieć dokładnie, jaka jest różnica pomiędzy bukiem a grabem.
Z buku mamy buczynę, jak dopuścimy, żeby przestała być żywopłotem, a stała się drzewem.
Nie, to znaczy tak, ale nie. To znaczy, to jest taka sprawa, że buk ma większe, bardziej płaskie i lśniące liście.
I gałęzie ma proste.
Które...
Nie ma takiego... takich.
Nie aż tak. Bardziej zagęszcza się i bardziej od dołu, co jest bardzo, bardzo cenne, bardziej od dołu zawsze zagęszcza się jednak grab. Grab ma liście bardziej pokarbowane i grab zaczyna wypuszczać młode listki miesiąc przed bukiem. U nas buk wypuszcza listki w kwietniu, a grab już w marcu. Ale to nie jest taki straszny problem ze względu na to, że jest goło. Dlatego, bo i grab, i buk potrafią stworzyć taką siatkę tych wszystkich gałęzi, że on jest i tak gęsty, naprawdę piękny, nawet jeżeli nie ma liści. Ale nie zdarza się, że nie ma liści, dlatego, bo te stare liście, które teraz się przebarwiają i zasychają, one pozostają na pędzie. I tak naprawdę i w przypadku grabów, i w przypadku buków, one zostają bardzo długo i dopiero są wypychane przez nowe listki. Także to nie jest problem. One tak naprawdę są przez cały sezon pokryte liśćmi, tylko one zmieniają kolory. I to jest właśnie piękno tych żywopłotów i z buków, i z grabów, że one zmieniają kolory. Tak samo jak naturalnie zmienia środowisko kolor dookoła nas. Ale u nas problem był taki, że buki, wytwarzając liście w kwietniu, często były narażone na takie przykre, późne przymrozki. I one czasami się niszczyły właśnie przez to, że dopiero w kwietniu się rozwijały i w kwietniu były te przymrozki i to czasami takie brzydkie przebarwienia były na liściach. Poza tym one mają dosyć duże liście i one chcą być większymi drzewami. I faktycznie one lepiej pasują na wysokie żywopłoty. Powiedziałabym takie szpalery, takie ściany. Tak do 3-4 metrów spokojnie na takie duże, duże, wysokie żywopłoty. A jeżeli chcecie mieć Państwo żywopłot w wysokości do 2 metrów, ja na przykład mam dookoła mojego warzywnika żywopłot na wysokości 1,70 m, żeby można było tak zajrzeć do warzywnika, zobaczyć, co tam pięknie wygląda, co tam na nas czeka, jakie warzywka. I to spokojnie wystarczy 1,70 m, bo to jest i tak dobra ochrona dla roślin. To naprawdę polecałabym właśnie grab.
Tutaj jest pytanie kolejne. Witam. Posadziłam ubiegłej wiosny 2 głogi Paul Scarlet. W tym roku nie miały przyrostów, chociaż były pąki kwiatowe. Po pewnym czasie pąki uschły, a liście opadły. Wydaje mi się, że miejsce im nie służy. Czy mogę je teraz przesadzić? Pozdrawiam, Katarzyna.
Ja myślę, że jak najbardziej, dlatego, bo skoro one i tak są zestresowane, i tak są nieszczęśliwe, to można przesadzić, a jak pani będzie przesadzała... Pani Katarzyno, to pani je wykopie i pani zobaczy, co się dzieje z korzeniem, z bryłą korzeniową. Dlatego, bo mi się wydaje, że to nie tylko miejsce im nie służy. Wydaje mi się, że one mają
Panowie
coś nie tak.
Panowie z energetyki nie służą, bo ja miałem piękny głuk, ale przyszli i ścieli pół, bo im byli,
no to oni wszystko ścinają.
Ja mieli tylko jedną gałązkę przyciąć.
Ja myślę, że jak pani wykopie te głogi, to proszę zobaczyć, czy ta bryła przypadkiem nie jest przesuszona. Czy one, jak były sadzone z doniczki, bo pewnie były sadzone z doniczki, czy one na przykład nie były przerośnięte? Bo czasami tak jest, że rośliny sadzone z doniczki były w tej doniczce za długo i korzenie zaczęły, już nie miały gdzie wyrastać, więc zaczęły rosnąć dookoła doniczki, w taki krąg, prawda? Dookoła, dookoła, dookoła. I te korzenie, jeżeli Państwo będą sadzić taką roślinę, jeżeli one nie zostaną czapieżone. Jeżeli to rośnięcie, że tak powiem, dookoła nie zostanie przerwane, to one niestety, ale one same magicznie nie zaczną się rozrastać. One będą do końca świata już rosły właśnie tak, jak rosły w tej doniczce, bo one już się do takiego czegoś przyzwyczaiły. Także koniecznie zawsze wszystkie rośliny przy sadzeniu z donic trzeba te korzenie jak najbardziej rozczapieżyć. Nawet jeżeli to jest bardzo mocna taka zbita bryła i ta roślina była stanowczo za długo w tej donicy, to nawet można sekatorem trochę porozcinać. Naprawdę można troszeczkę tak po chamsku, że tak powiem, do sprawy podejść, ale czasami to wychodzi lepiej niż jeżeli tak się posadzi roślinę. Poza tym, jak się posadzi taką roślinę, trzeba koniecznie pamiętać o tym, żeby od góry chociażby pół centymetra, ale przykryć ją taką ziemią normalną, ogrodową. Nie może wystawać ten torf, w którym ona była sprzedawana w sklepie, tak? W tej doniczce. Dlatego, bo to jest torf, który strasznie, no torf ma to do siebie, że on strasznie przesycha. Więc to jest wtedy taki most, który może spowodować, że ta roślina będzie no, naprawdę sucha. Wam będzie się wydawało, że jest mokro, bo pada deszcz i tak dalej, ale to będzie na zawsze suche. Także trzeba ten torf zawsze przykryć. I oczywiście zanim pani posadzi teraz tą roślinę, to koniecznie zanim się zakopie dołek, koniecznie wlać chociażby wiatrowody tam. Podlać ją, zanim pani zakopie dołek. No i byłoby ciekawe, jakie tam spostrzeżenie, jeżeli chodzi o tą bryłę korzeniową. Bo mi się wydaje, że to nie chodzi o miejsce. Mi się wydaje, że ona jest zestresowana z innego powodu.
Jak i kiedy sadzić narcyzy? W tym roku wszystkie wymarzły.
Wymarzły?
Dziwne.
To znaczy w glebie nie powinny. One by mogły wymarznąć, jeżeli one były posadzone, powiedzmy, na kilka dni przed mrozami silnymi. A w zeszłym roku tak było w grudniu, że było okej. Była ziemia jeszcze miękka,
przywalił.
Ale nawet w grudniu, pod koniec grudnia, pamiętam, że już były bardzo silne mrozy i nie było w ogóle, nie było w ogóle śniegu. Więc ja myślę, że nie należy w ogóle ani bylin, ani cebulek, bo jedno i drugie musi wytworzyć korzeń, żeby dobrze przetrwać zimę. Ja myślę, że nie powinniśmy sadzić później niż powiedzmy połowa października. No niestety, w Anglii można sadzić spokojnie jeszcze do listopada, a u nas im szybciej te cebulki posadzimy, tym większa szansa, że przeżyją. I jeżeli macie Państwo jakąś taką odkrytą sytuację, że jest wietrzyste miejsce, to warto nakryć jakimś stroiszem, jakimiś gałązkami zimozielonymi albo liśćmi.
Katarzyna Bellingham powróci za tydzień po godzinie 11 w poniedziałek. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.